Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz magazyn rozpoczniemy od relacji z dzisiejszej świątecznej modlitwy Benedykta XVI na Anioł Pański. Następnie nadamy rozmowę z włoskim socjologiem Massimo Introvigne o współczesnych prześladowaniach chrześcijan. Następnie nadamy drugi odcinek z cyklu Wokół Bożego Narodzenia w Roku Wiary. Dotyczyć on będzie chrześcijańskiej radości i szczęścia, a poprowadzi go Joanna Kuczborska. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Wspominając świętego Szczepana, pierwszego męczennika, przez jego stawiennictwo prośmy Boga, aby nam w codziennym życiu nie brakowało mądrości i odwagi, wiary miłości, które znajdują swoje święicznie w chwale Pana. Wszystkim serca błogosławiam.
Postać patrona drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia stała w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI również dzisiaj spotkał się w południe z wiernymi, w tym z Rzymianami licznie odwiedzającymi niezwykle oryginalną szopkę betlejemską urządzoną na placu świętego Piotra. Zwracając się do nich, papież wskazał, że święty Szczepan opisany jest w Dziejach Apostolskich jako doskonały naśladowca Jezusa w jego męce, oddaniu życia Bogu i przebaczeniu oprawcom. Jest to dzieło Ducha Świętego, który ożywia wiernych także w chwilach trudności i niebezpieczeństw.
W dzień świętego Szczepana także my jesteśmy wzywani, by spojrzeć na Syna Bożego, którego w radosnym klimacie Bożego Narodzenia kontemplujemy w tajemnicy Jego wcielenia. Na mocy chrztu i bierzmowania, na mocy cennego daru wiary, ożywianej przez sakramenty, szczególnie Eucharystię, Jezus Chrystus związał nas ze sobą i pragnie kontynuować w nas przez działanie Ducha Świętego swoje dzieło zbawienia, które wszystko odkupia, dowartościowuje, uwznośla i prowadzi ku spełnieniu. Dać się przyciągnąć Chrystusowi, jak uczynił to święty Szczepan, oznacza otworzyć własne życie na światło, które wzywa, nadaje kierunek oraz wskazuje drogę dobra i człowieczeństwa według planu Bożej miłości.
Benedykt XVI wskazał ponadto świętego Szczepana jako wzór dla tych, którzy podejmują dzieło nowej ewangelizacji.
Ukazuje on, że nowość głoszenia słowa nie polega przede wszystkim na stosowaniu oryginalnych metod czy technik, choć są one użyteczne, lecz na tym, by napełnić się Duchem Świętym i pozwolić Mu się prowadzić. Nowość przesłania polega na głębi zanurzenia się w tajemnicę Chrystusa, na przyswojeniu sobie Jego słowa i obecności w Eucharystii. W ten sposób On sam, żyjący Jezus, może mówić i działać w swoim wysłanniku. W istocie bowiem ewangelizator jest w stanie nieść Chrystusa innym w sposób skuteczny, gdy żyje Chrystusem, kiedy nowość Ewangelii objawia się w jego własnym życiu. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby Kościół w obecnym roku wiary doświadczył wzrostu liczby ludzi, którzy niczym święty Szczepan umieją dać przekonujące i odważne świadectwo o Panu Jezusie.
Święto pierwszego męczennika Szczepana przywodzi na myśl współczesnych chrześcijan, którzy cierpią prześladowania i giną za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to niestety zjawisko wciąż rozpowszechnione, o czym świadczą ostatnie krwawe zamachy w Nigerii w noc Bożego Narodzenia. A w skali świata są to statystyki wstrząsające, mówi Massimo Introvigne, socjolog religii kierujący utworzonym przy włoskim MSZ Obserwatorium Wolności Religijnej.
Chyba najbardziej rozwiniętym ośrodkiem badającym statystyki religijne jest instytut utworzony przez Davida Barretta w Stanach Zjednoczonych. Według tego ośrodka ocenia się, że tylko w tym roku zabito ze względu na wiarę 105 tysięcy chrześcijan. Oznacza to śmierć jednej osoby co 5 minut. Są to proporcje naprawdę przerażające.
Istnieją kraje jak Nigeria, gdzie z powodu fundamentalistycznej przemocy ze strony Boko Haram strach jest iść nawet do kościoła, bo pojawienie się na mszy oznacza ryzykować życiem.
Obszary ryzyka są liczne, ale da się w gruncie rzeczy wyróżnić trzy. Kraje o silnej obecności islamskiego fundamentalizmu jak Nigeria, Somalia, Mali, Pakistan i niektóre regiony Egiptu. Kraje, gdzie nadal panują totalitarne reżimy o podłożu komunistycznym z Koreą Północną na czele. Oraz kraje z nacjonalizmem etnicznym, gdzie identyfikuje się tożsamość narodową z konkretną religią. W tych ostatnich chrześcijanie są uznawani za zdrajców narodu, jak to miało miejsce w przypadku zajść w stanie Orisa w Indiach. I rzeczywiście, w wielu z tych krajów pójście do kościoła albo na katechizację, bo przecież w Nigerii mieliśmy też masakrę dzieci idących na religię, stało się samo przez się niebezpieczne.
Z kolei w Pakistanie prawdziwym zagrożeniem dla chrześcijan stała się ustawa o bluźnierstwie. Przypomnijmy skazaną właśnie w imię tego prawa Asię Bibi, kobietę, matkę pięciorga dzieci. Wciąż przebywa ona w więzieniu z zasądzoną zgodnie z tym zapisem karą śmierci.
Włochy były pierwszym krajem, który wziął w obronę Asię Bibi. Nasze wysiłki póki co uratowały jej życie, ale nie zapominajmy o egzekucjach i samosądach. Zdarza się, że tłum, niekiedy podburzony przez jakiegoś kaznodzieję, dokonuje linczu na oskarżonym, zanim zostanie on skazany. W Pakistanie to niestety częste sceny, a nie tylko jeden przypadek Asi Bibi.
Skąd tyle nienawiści do chrześcijan, że stali się oni najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie?
Z jednej strony mamy krwawe prześladowania, zabitych i torturowanych, co jest skutkiem pewnych specyficznych ideologii, radykalnego fundamentalizmu islamskiego, agresywnych form etnonacjonalizmu oraz oczywiście to, co pozostało ze starej ideologii komunistycznej. Nie można zapominać, choć nie wolno stawiać tego na tym samym poziomie co zabijanie, o zjawiskach nietolerancji jako fakcie kulturowym, czy o dyskryminacji za pośrednictwem niesprawiedliwych przepisów, z czym mamy do czynienia w naszych krajach, także na Zachodzie. Przypomniał o tym Ojciec Święty w swoim orędziu na najbliższy Światowy Dzień Pokoju. Nie przez przypadek, kilka dni temu, podczas świątecznego spotkania z Kurią Rzymską, papież zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony tzw. dyktatury kulturowej stosowanej przez pewne ideologie, w tym przez ideologię gender. Czują się one w sposób oczywisty zagrożone przez głos chrześcijan i kościoła, stąd ich lobby, które uruchamia kampanię nietolerancji i dyskryminacji.
Święty Szczepan zginął, prosząc za swoimi oprawcami Boga, by nie poczytywał im tego grzechu. Czy z pańskich badań wynika, że współcześni chrześcijanie umieją wybaczać swoim prześladowcom?
Oczywiście, że gdy jest mowa o 105 tysiącach zabitych rocznie, nie wszyscy z nich to męczennicy w teologicznym znaczeniu tego słowa. Niemniej w obrębie tej liczby są tacy, którzy całkiem świadomie oddają życie za Kościół i często modlą się także za swych prześladowców, okazując przebaczenie.
Mówił włoski socjolog religii Massimo Introvigne. Wokół Bożego Narodzenia w Roku Wiary.
W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, który w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Czytamy w liście apostolskim Porta Fidei papieża Benedykta XVI. Wszystko znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego wcielenia. Wcielenia, które teraz świętujemy, to też dobry czas, żeby w kontekście wspomnianego listu apostolskiego papieża Benedykta XVI zapytać się o to, co sugeruje, aby się w tym roku wiary stało. Czy odkrywamy radość w swojej wierze? Pytam o to duszpasterza akademickiego z Siedlec, księdza Wojciecha Hackiewicza, którego serdecznie witam w studiu.
Witam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże. Nie ma chrześcijaństwa bez radości. Aczkolwiek spotykam w swoim życiu ludzi, po których ten entuzjazm widać i, powiedzmy dyplomatycznie, także takich chrześcijan, którzy mają go głęboko zakamuflowany.
Ale myśli ksiądz, że on tam jest?
Myślę, że tak. Jeżeli są chrześcijanami, to musi być.
A jeżeli uważają się za chrześcijan, a są zgorzkniali, nie ma w nich radości i entuzjazmu?
To znaczy, że jeszcze nie przyjęli całej dawki tego zastrzyku, który się nazywa chrześcijaństwo.
A jak z księdza doświadczenia wynika, bo ksiądz na co dzień spotyka się z młodymi ludźmi? Czy to jest też kwestia wieku? Czy młodzi siłą rzeczy, z racji swojego wieku, mają więcej tej radości i entuzjazmu również w wierze?
Są na pewno bardziej emocjonalni w wierze. To chyba się tutaj wiąże z tym psychologicznym aspektem. Natomiast spotykam także starsze panie, ja wolę nazywać je matki w wierze, matki kościoła, które mają też ogromny entuzjazm wiary. Nie okazują go wtedy emocjonalnie, no ale jak można inaczej zdiagnozować fakt, że można na nie zawsze liczyć? Chrześcijanie to są ludzie niezwykłego entuzjazmu. No bo jak można się nie cieszyć, kiedy się odkryło perspektywę życia wiecznego? Jezus zmartwychwstał, jesteśmy ocaleni. To jest naprawdę religia entuzjazmu.
Póki jest to teorią, póki to gdzieś wokół nas krąży, ale nie jest nasze, to tacy trochę przygnębieni jesteśmy, jak się na nas spojrzy z boku.
Być może, ale ja bym też był ostrożny, ponieważ z tym przygnębieniem może być tak, że czasem przeżywamy nasze spotkania z Bogiem, na przykład nasz kult liturgiczny, poważnie. I pod tym wyrazem powagi, którego źródłem może być najzwyczajniej respekt i szacunek do Boga, kryje się autentyczna radość. Bywało, że na przykład ojcowie kościoła używali takich zaskakujących zwrotów, na przykład Hipolit Rzymski mówił, że zmartwychwstały Chrystus jest jak wodzirej w mistycznym korowodzie, mistycznym weselu. A Kościół to tańcząca wraz z nim oblubienica, czyli chrześcijanie od początku przeżywali swoją wiarę niemal jak wesele. Zresztą kult chrześcijański był pełen radosny. Zachowały się w listach pawłowych okrzyki, aklamacje, czyli to musiały być bardzo radosne zgromadzenia. My dzisiaj je też przeżywamy, chociaż w sposób bardziej uporządkowany.
Kwestia mentalności. Tamte ludy południowe są bardziej ekspresyjne. My jesteśmy powściągliwi w okazywaniu.
My jesteśmy, może nie... My naszą radość okazujemy wzruszliwie bardziej. My mamy bardziej mokre oczy. Chyba wyrażamy w ten sposób naszą radość, ale ona jest nie mniejsza, czyli może inaczej. Trzeba sobie zasłużyć, żeby nas podpatrzeć, jak się cieszymy. Kościół traktujemy dosyć poważnie. Nie dlatego, że smutno, tylko wydaje mi się, że dostojnie.
Posłuchajmy, drodzy Państwo, jak zmienia się głos studentki Katarzyny Bryłki, która opowiada, jak wiarę przekazaną przez rodziców odkryła dla siebie.
Wiara jest dla mnie ogromnym umocnieniem w życiu i taką podstawą, od której wychodzę. Wiara jest też dla mnie ogromną radością, chociaż doświadczam tego dopiero teraz, bo kiedyś była dla mnie takim trochę obowiązkiem. Wydawało mi się, że ja muszę chodzić na mszę, muszę się modlić, a teraz tego sama chcę. I to jest właśnie taka duża przemiana w moim życiu. Dopiero od niedawna stało się to prawdziwą radością.
Taką radość prawdziwą z wyznawania i przekazywania wiary odkrywamy u neofitów. I kolejna studentka, Małgorzata Magdziak. Posłuchajmy.
Wiara jest sensem mojego życia. Tym wszystkim tak naprawdę, co posiadam. Nie wyobrażam sobie, że nie przystępuję do komunii. To jest totalne uporządkowanie i zmienienie mojego stylu życia, w ogóle zachowań. Nie wiem, czy czuję się lepszym człowiekiem, bo to chyba nie o to chodzi. Ale na pewno czuję się jakby bardziej kochana przez Pana Boga. Moja droga może nie była łatwa do Chrztu Świętego. Miałam 24 lata, ale dużo pomogli mi ludzie, których spotkałam na swojej drodze w zrozumieniu, czym jest Pan Bóg, wiara i łaska właśnie tego, że mogłam wziąć Chrzest Święty. No, moi rodzice byli świadkami Jehowy. Dbano o to, żebym czytała Pismo Święte regularnie i różne czasopisma. Ale ja tego nie czułam. Zawsze od tego uciekałam, jak tylko mogłam. Było to dla mnie bardzo ciężkie. To był taki obowiązek. Ja tego po prostu nie rozumiałam. Nikt mnie nie uczył Bożej miłości, tylko bardziej przedstawił mi obraz Boga Ojca jako groźny, srogi, karzący. Ja tak naprawdę żyłam tak, jak powinnam, tak jak mówi Pismo Święte, ale nie z tego, że kochałam ludzi i Pana Boga i nie chciałam nikogo ranić, tylko z tego bardziej, że się bałam kary po prostu.
A czy teraz czerpiesz radość ze swojej wiary?
Tak. Tak, tak, i to dużą.
Czy taki entuzjazm, taka radość, takie przekonanie, co otrzymałem, jaką łaskę, dane jest tylko neofitom, ludziom dorosłym, którzy rozumieją, co się stało, czego chcieli, jaki dar otrzymali?
Jestem przekonany, że taką łaskę może mieć ten, kto został ochrzczony w dzieciństwie, jeżeli przez rodziców i chrzestnych będzie wprowadzany w chrześcijaństwo radosne. To zależy, jakie pierwsze doświadczenie z Chrystusem, Zbawicielem swoich rodziców ma dziecko, bo przecież to spotykamy Chrystusa takiego, jakiego wyznają, kochają, rozumieją i nam nakreślą, namalują nasi pierwsi katecheci, czyli rodzice. Są rodziny chrześcijańskie, które rozumieją, jak ważne jest, żeby dziecku nakreślić obraz dobrego Boga. Dobrego Boga, Boga, który kocha, Boga, który się cieszy na widok człowieka.
Tak jak mówiła studentka Małgosia Magdziak, zupełnie inaczej wypełnia się te same czynności, czyta się Pismo Święte, sprawuje się kult, jeśli to wypływa z miłości, a nie z przymusu.
Nie z przymusu, zresztą prawdziwy chrześcijański kult, on musi być z miłości, bo się staje rytualizmem. Na pewnym etapie historii Kościoła, gdy zaczęło zanikać to przekonanie i to zrozumienie, że Bóg jest Bogiem radości, przyszedł taki nurt jakby duszpasterskiego trochę pesymizmu. Mówiło się, żeby się w ogóle w kościołach nie śmiać. Ja myślę, że to miało też wpływ na naszą postawę i na nasze później pojmowanie i wiary, i naszego chrześcijaństwa. Kościół w pewnym momencie się zorientował w średniowieczu, że zanika to, co jest charyzmatem chrześcijan, radość. I nawet wymyślił coś takiego jak rytualny śpiew. Nieprawdopodobna rzecz. Risus Paschalis. Śmiech wielkanocny. To znaczy, że księża mieli obowiązek w dzień wielkanocny, w dzień Zmartwychwstania Paschalnego, głosić kazania z dowcipami, albo tak interpretować pismo, żeby się cały kościół pokładał ze śmiechu. Z czasem, no niestety, doszło do nadużyć. Kościół to zauważył i zwrócił uwagę, że to już się stał rytualizm, czyli sztuka dla sztuki. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cały rok życia chrześcijanina, włącznie nawet z wielkim postem, był gdzieś głęboko podszyty optymizmem chrześcijańskim i radością.
Proszę księdza, tak wracając do listu apostolskiego Porta Fidei papieża Benedykta XVI, w tym liście papież wyraża jedno z wielu pragnień, aby ten rok pozwolił nam na nowo odkryć radość, wierze i entuzjazm w jej przekazywaniu. Jeśli nie ma w nas tej radości, co zrobić, żeby była? Już wiemy, że nie rytualizm, nie jakieś zewnętrzne sztuczki, nakazy. Jak to się ma stać, żeby odnaleźć na nowo w sobie radość wiary?
Źródłem radości Jezusa Chrystusa była bliskość z Bogiem. Źródłem radości chrześcijańskiej jest bliskość z Jezusem. Zbliżajmy się do Niego, będzie radość. Ona się pojawia jako owoc spotkania. Ja natomiast chciałbym życzyć także chrześcijańskiego humoru. Nawet taki humor, jak się zbierzemy przy stołach świątecznych, Polacy zwykle narzekają, jest albo polityka, albo o tym, jak ciężko. Lepiej podowcipkować, bo od narzekania i tak świat się nie zmieni. Humor jest jakąś zdolnością człowieka do dystansu do siebie samego.
A kiedy człowiek zapomina o sobie, to jest jakieś zwycięstwo.
To jest wolność. To jest chrześcijańska wolność. Kiedy mogę się na przykład z siebie śmiać, to jest taki dowód wolności.
Takiej radości czystej i prostej, z serca, a także radości płynącej z wiary. Życzymy Państwu, dziękując za wspólnie spędzone chwile, ksiądz Wojciech Hackiewicz, duszpasterz akademicki w Siedlcach i Joanna Kuczborska, Katolickie Radio Podlasie z Siedlec.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.